pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
Witam Państwa serdecznie. Zwykle omawiam książki, ale czasem wydaje mi się, że tekst napisany o wielkości artykułu zasługuje naprawdę na naszą uwagę. I tym razem chcę przedstawić tekst Piotra Biegasiewicza. Piotr Biegasiewicz zjawił się u nas jak gwiazda. To, muszę powiedzieć, jedno z najlepszych piór, jakie w 41-letniej już historii przeglądu prawosławnego u nas się pojawiło na naszych łamach. Jeszcze nie mieliśmy się okazji spotkać. Pan Piotr należy do Związku Literatów Niemieckich, zna biegle niemieckie oczywiście, angielskie i, co mnie bardzo zadziwiło, białoruski. On pięknie pisze w języku białoruskim, nie mówiąc już o polskim, bo polski jest jego podstawowym językiem. I otóż pan Piotr Biegasiewicz z pozycji człowieka, który już dość mocno ukorzenił się w świecie zachodnim i obserwuje go, występuje w obronie języka białoruskiego. I pisze to w sposób i przejmujący, i intelektualny, i literacki jednocześnie. Dlatego jeszcze nigdzie nie publikowany jego tekst postaram się Państwu tutaj po prostu przeczytać. Białoruski nie jest językiem obcym. To tytuł. W wielu podlaskich domach ten proces nie wygląda dramatycznie. Nikt nie zakazuje języka, nikt nie zdejmuje tablic, nikt nie zamyka cerkwi. Starsza osoba mówi jeszcze po swojemu, młodsza rozumie, ale odpowiada po polsku. Przy stole nie ma konfliktu. Jest tylko małe przesunięcie, jedno zdanie mniej, jedna odpowiedź w innym języku, jedna rozmowa, która już się nie wydarzy. Tak właśnie znika Podlaska Białoruś. Nie przez huk, lecz przez ciche cofanie się języka z codzienności. Najpierw białoruski zostaje przy babci, potem w cerkwi, na cmentarzu, w piosence, w nazwisku i w starej gazecie. Później wraca na festiwalu, akademii albo w projekcie kulturalnym. Na końcu jest opisany, dofinansowany i rozliczony, ale coraz rzadziej używany. Nie chodzi o to, że polskie państwo nic nie robi. Robi. Są dotacje, lekcje języka, organizacje, prasa, audycje, wydarzenia kulturalne, ustawowa ochrona mniejszości oraz język pomocniczy w 5 gminach. Pod rozdział. Nie Mińsk, tylko Podlasie. Pojęcie Podlaska, Białoruś łatwo źle zrozumieć. Nie chodzi o separatyzm, projekt polityczny, ani import dzisiejszej białoruskiej polityki do Polski. Chodzi o lokalny świat pogranicza. Hajnówkę, Bielsk Podlaski, Orle, Czyże, Narewkę, prawosławne cmentarze, cerkwie, gwary, nazwiska, rodzinne opowieści i pamięć, które nie mieści się w prostym podziale na polskie i obce. Ten świat przez długi czas nie potrzebował wielkich definicji. Ludzie mówili po swojemu. Chodzili do cerkwi, żyli w polskim państwie i nie zawsze pytali, czy ich język jest literackim, białoruskim, gwarą, prostą mową, czy jeszcze czymś innym. Dlatego Podlaski Białorusi nie da się zredukować do statystyki etnicznej. Statystyka jest potrzebna, bo pokazuje skalę zaniku. Nie powie jednak, co znaczy sytuacja, w której wnuk rozumie babcię, ale nie ma już odwagi odpowiedzieć jej w tym samym języku. A skala zaniku jest poważna. W całej Polsce statystyka może wyglądać mniej alarmująco, między innymi przez migrację z Białorusi po 2020. Ale tradycyjny, autochtoniczny rdzeń podlaski słabnie. Według spisów liczba osób deklarujących białoruską narodowość w województwie podlaskim spadła 46 420 w 2002 do 23 242 w 2021. To nie jest drobna korekta, to katastrofa. Podlaska Białoruś nie jest przeciwieństwem Polski. Jest dowodem, że Polska była historycznie bardziej złożona, niż chciałyby jej najprostsze opowieści. Na wschodnim pograniczu polskość nigdy nie była jednowymiarową. Była sąsiedzka, prawosławna, katolicka, wiejska i miejska, polska, ruska, litewska, żydowska, tatarska. Kto chce opowiedzieć Podlasie wyłącznie po polsku, może to zrobić, ale opowie ubożej. Nie chodzi o to, żeby białoruski zastępował polszczyznę. Polski pozostaje wspólnym językiem państwa, administracji, procedur. Ale obok tej oczywistości trzeba powiedzieć coś mniej banalnego. Obywatel polski mówiący po białorusku nie jest mniej zintegrowany z Polską. W pewnym sensie jest zintegrowany głębiej, bo rozumie ten fragment kraju, którego nie da się w pełni opisać po polsku. Białoruski powinien być nie tylko prawem mniejszości, ale także kompetencją tych Polaków, którzy chcą rozumieć Podlasie głębiej niż przez folder turystyczny. Etniczny Polak z Bielska, podlaskiego Hajnówki czy Białegostoku nie traci nic ze swojej polskości, gdy uczy się białoruskiego. Przeciwnie, zyskuje. To samo dotyczy przewodnika, nauczyciela, muzealnika, bibliotekarza, urzędnika czy dziennikarza. Jeśli ktoś pracuje w instytucji kultury w Hajnówce i oprowadza po puszczy albo pisze o lokalnej historii, powinien rozumieć, że białoruski nie jest dodatkiem. Jest jednym z kodów tego miejsca. Grant nie wskrzesi języka. Państwo polskie nauczyło się finansować kulturę mniejszości. Potrafi wspierać festiwal, pismo, wydawnictwo, warsztaty, konkurs, koncert, projekt edukacyjny. Problem w tym, że ten model zbyt często działa jako konserwacja eksponatu. Nie jest to zarzut wobec ludzi, którzy te projekty robią. Częściej robią więcej niż powinni. Problem leży w logistyce systemu. Roczny grant może uratować numer pisma albo lokalny festiwal, ale nie zbuduje strategii językowej. Może opłacić scenę, ale nie sprawi, że nastolatek z Hajnówki zacznie mówić po białorusku ze znajomymi. Język zanika w rytmie pokoleń, a państwo odpowiada w rytmie konkursów. To niedopasowanie jest zasadnicze. Jeśli białoruski ma przetrwać, nie wystarczy go chronić. Trzeba go ożywić. Ochrona oznacza zachować pismo, festiwal, lekcje, pieśni i nazwy miejscowości. Ożywienie oznacza coś trudniejszego. Trzeba sprawić, żeby język był potrzebny. W obecnym modelu zbyt często chodzi o to, żeby coś jeszcze przetrwało do następnego roku. Tymczasem język potrzebuje ambicji, nie respiratora. Potrzebuje miejsc, w których opłaca się go znać, wypada go znać i można się nim posługiwać bez poczucia, że uczestniczy się w grupie rekonstrukcyjnej. Język musi działać. Najlepszym przykładem nie jest egzotyczny model, tylko Walia. Walijski nie przetrwałby jako żywy projekt, gdyby został zamknięty w rodzinnej pamięci folklorze. Stał się elementem polityki publicznej, szkoły, mediów, pracy, administracji, technologii i kursów dla dorosłych. Strategia CamReach 2020 stawia cel miliona użytkowników walijskiego do 2050 roku oraz wzrost codziennego użycia języka. Najważniejsza jest jednak nie sama liczba, tylko sposób myślenia. Walijski ma być normalną kompetencją życia w Walii. To jest lekcja dla Podlasia. Białoruski nie stanie się atrakcyjny tylko dlatego, że powiemy młodym ludziom, że powinni go znać. Język musi coś dawać. Dostęp do lokalnej historii, do pracy w kulturze i turystyce, do sąsiedztwa, do mediów, do dumy regionalnej, do poczucia, że rozumie się więcej niż inni. Musi stać się umiejętnością, która ma sens także poza domem. Białoruski dla sąsiadów. Pierwszy konkretny program powinien być prosty. Białoruski dla sąsiadów. Nie kurs wyłącznie dla dzieci z rodzin białoruskich. Nie zajęcia obciążone pytaniem, kto ma jakie pochodzenie. Kurs dla wszystkich mieszkańców regionu. Mógłby działać w bibliotekach, domach kultury, szkołach średnich, muzeach i lokalnych instytucjach w Hajnówce, Bielsku, Białymstoku, Orli czy Żarnarewce. Osobne moduły można przygotować dla przewodników po Puszczy Białowieskiej, nauczycieli, urzędników, pracowników domu kultury itd. Nie trzeba zaczynać od wielkiej literatury ani gramatycznej kompletności. Na początku wystarczy poziom A1. Alfabet, wymowę, pozdrowienia, nazwy miejsc, rodzina, dom, droga, cmentarz, sąsiad, pogoda itd. Drugim krokiem powinien być certyfikat białoruski jako język Podlasia. Poziom A1, A2, B1. Prowadzone przez uczelnie, samorząd, województwa, instytucje kultury we współpracy z białoruskimi organizacjami. Znajomość białoruskiego mogłaby być dodatkowym atutem do pracy, szczególnie w różnych instytucjach kultury. Białoruski zbyt często wygląda dziś jak sentyment. Trzeba z niego zrobić kwalifikacje. Język, którego nie ma w telefonie. Jeszcze jedna sprawa. Banalna, ale symbolicznie bardzo ważna. Białoruski musi wejść do telefonu. Młody człowiek, który chce zacząć hiszpański, ukraiński, koreański, walijski albo irlandzki, może wejść do aplikacji i zacząć od 5 minut codziennie. Oficjalna lista kursów Duolingo pokazuje dziesiątki języków, ale białoruskiego tam nie ma. To nie jest tylko problem technologiczny. To komunikat kulturowy. Język może mieć historię, literaturę i wspólnotę, ale jeśli nie istnieje w telefonie, dla wielu młodych ludzi nie istnieje jako realna możliwość nauki. Polski rząd nie może po prostu kliknąć przycisku i dodać białoruskiego do Duolingo, bo to prywatna platforma. Może jednak zrobić coś bardziej konkretnego. W ciągu kilku tygodni dałoby się powołać zespół nauczycieli językoznawców, grafików, specjalistów od aplikacji. Można sfinansować bazę lekcji, nagrań i ćwiczeń. Można przygotować otwarte materiały i zaprosić Duolingo albo inną platformę do współpracy. Jeśli się nie uda, państwo może stworzyć własny darmowy kurs cyfrowy. Mniej uroczystości, więcej użycia. Białoruski potrzebuje mniej patosu, a więcej codziennego użycia. Podcastów, krótkich filmów, lokalnego YouTube'a, TikToka, map z nazwami miejsc, gier terenowych, warsztatów dla przewodników, klubów językowych, prostych materiałów do szkół. Potrzebuje też prawa do błędu. Język, który chce żyć, nie może być używany wyłącznie przez tych, którzy mówią idealnie. Można sobie wyobrazić konkretne projekty. Biblioteka w Hajnówce prowadzi kurs białoruskiego od zera dla sąsiadów. Dom Kultury w Orli organizuje wieczory prostego białoruskiego. Szkoły w Bielsku wprowadzają moduł języki regionu. Przewodnicy po Puszczy Białowieskiej dostają kurs lokalnych nazw. To nie muszą być ogromne programy. Czasem językowi pomaga dobra, nawet banalna piosenka, więcej niż kolejna konferencja naukowa. Bez stałej instytucji te działania będą jednak zależały od kilku zmęczonych społeczników. Heroizm jest piękny, lecz nie powinien być podstawą polityki publicznej. Potrzebne jest Centrum Języka i Kultury Białoruskiej. Nie pałac i nie fasada, ale robocza instytucja. Archiwum, biblioteka, dział edukacji, dział cyfrowy, zespół od kursów, materiały dla szkół, wsparcie dla gmin, pomoc przy nazwach miejscowych. Bez tego wszystko będzie zależało od rocznych konkursów. A roczny konkurs nie jest strategią. Jest sposobem przetrwania do grudnia. Nowi Białorusini, stare Podlasie. Osobnym tematem jest nowa emigracja białoruska po 20 roku. To wielka szansa, ale też i delikatne wyzwanie. Do Polski przyjechali ludzie z energią, kontaktami, kompetencjami cyfrowymi, doświadczeniem politycznym i często bardzo silną świadomością białoruską. Mogą pomóc w kursach, mediach, tłumaczeniach, aplikacjach i nowych projektach kulturalnych. Nie mogą jednak przykryć starej podlaskiej Białorusi. Białoruś mińska, Białoruś emigracyjna, Białoruś opozycyjna i Białoruś podlaska to nie są te same doświadczenia. Inny jest stosunek do wsi, prawosławia, polskości, rosyjskości, lokalnej gwary, PRL-u, państwa polskiego i pamięci rodzinnej. Najciekawsze projekty mogłyby powstać właśnie na styku tych światów, ale pod warunkiem, że nikt nie będzie udawał, że istnieje jedna czysta i ostateczna wersja białoruskości. Bez przyszłości nie ma języka. Na końcu trzeba powiedzieć rzecz najmniej wygodną. Język nie przetrwa tam, skąd wyjeżdżają ludzie. Można organizować festiwale, wydawać książki, prowadzić lekcje, ale jeśli młody człowiek nie widzi dla siebie przyszłości w Hajnówce, Bielsku, Orli czy Żach, to język pojedzie z nim do Białegostoku, Warszawy, Londynu. Albo zamilknie po drodze. Dlatego program dla białoruskiego Podlasia nie może być wyłącznie programem językowym. Musi dotykać pracy, transportu, mieszkań, szkół, turystyki, lokalnych usług, cyfryzacji i kultury. Nie można wymagać od młodych ludzi, żeby zostali strażnikami tradycji w miejscu, z którego najpierw zabrano im przyszłość. Język nie unosi się nad życiem społecznym. On mieszka tam, gdzie ludzie mają powód, żeby zostać. Inaczej będziemy mieli coraz lepsze festiwale o świecie, który coraz mniej ludzi rozumie. Nie muzeum, tylko przyszłość. Podlaskiej Białorusi nie ocali sama pamięć, folklor, ani roczny grant. Nie ocali jej nawet sama szkoła, jeśli język będzie kojarzył się z dodatkową lekcją, zmęczeniem i obowiązkiem wobec dziadków. Ocalić ją można dopiero wtedy, gdy białoruski będzie miał gdzie mieszkać. W szkole, w domu, telefonie, radiu, bibliotece, domu kultury, nazwie miejscowości, w rozmowie z polskim sąsiadem, który uczy się go nie dlatego, że musi, lecz dlatego, że bez niego Podlasie wydaje mu się uboższe. Białoruski na Podlasiu nie jest językiem obcym. Jest językiem współobywatelstwa. Nie konkuruje z polskością, ale ją pogłębia. Jeżeli nie ma go w Duolingo, trzeba sprawić, by tam znalazł się, albo stworzyć narzędzie równie proste, darmowe i atrakcyjne. Podlaska Białoruś nie potrzebuje muzeum dla zanikającego świata. Potrzebuje polityki, która sprawi, że białoruski będzie nie tylko znakiem pochodzenia, lecz także wyborem, ciekawością i lokalnym prestiżem. Inaczej zostanie nam coraz lepsza opowieść o świecie, którego nikt już nie będzie umiał opowiedzieć własnym głosem. Dziękuję bardzo za uwagę. Przeczytałam w całości tekst. Nazwałabym go esejem Piotra Biegasiewicza, naszego współpracownika od kilku lat Przeglądu Prawosławnego, pisarza na temat białoruskiego, który nie jest językiem obcym na Podlasiu. To jest bardzo głęboki tekst i wart głębokiej refleksji. Dziękuję za uwagę.
Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.